Laudetur Jezus Chrystus. Bardzo często pojawia się takie określenie rozwód kościelny. Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Nie było i mam nadzieję, że nigdy nie będzie, ponieważ byłoby to sprzeczne z tym, czego nauczał nas Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Myślę, że to jest taka w ogóle podstawa, żeby zrozumieć. Nie ma czegoś takiego. I oczywiście będzie mnóstwo przypadków, w których ktoś będzie mówił, że można sobie kupić na przykład rozwód kościelny, że tak było na przykład w sprawie Kurskiego i wiele innych przypadków. Uwaga, nie wiem, nie wnikam. Większość z tych sytuacji jest tajna, ale to nie oznacza, że to jest ignorancja z mojej strony. Teraz dlaczego? Bo w momencie, gdyby ktoś w cudzysłowie kupił sobie rozwód kościelny, to z punktu widzenia Pana Boga tak naprawdę nigdy do tego nie doszło. Ponieważ ty ważnie składałeś przysięgę. To, że się później znudziłeś, to już jest twoja sprawa. To, że nie dbałeś o swoje małżeństwo i ono się rozpadło, to już jest twój problem. Natomiast nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Nie może być. I nawet jeśli kupiłeś sobie tak zwany w cudzysłowie ten rozwód, tego się nie przeskoczy. Ponieważ nawet jeśli zawarłeś nowy związek małżeński, Pan Bóg wie, że to było zbudowane na kłamstwie, że chciałeś po znajomości coś załatwić. Dlatego to jest tak kluczowe. A nieraz się pojawiają takie informacje, bo mój znajomy miał taką sytuację, że dał na przykład w sądzie metropolitarnym księdzu jakąś tam łapówkę i oni od razu załatwili. Nie da się tak. Nawet jeśli faktycznie dał, nawet jeśli coś załatwił, to wszystko z punktu widzenia logiki prawa Bożego, to wszystko jest niemożliwe. Nie można zbudować czegoś pięknego na kłamstwie. Nie można zbudować Bożego błogosławieństwa na grzechu. Czytamy w takim razie przeszkody zrywające w ogólności. Jest to kodeks prawa kanonicznego. Tych przeszkód w ogóle w prawie kanonicznym jest 12, w prawie cywilnym jest 7. Te 7 się pokrywa, reszta jest już odróżnieniem to, jak patrzy Kościół, od tego, jak patrzą umowy cywilnoprawne, zwane ślubem w cudzysłowie kościelnym. Kanon 1073. Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa. Przeszkodę uważa się za publiczną, jeśli może być udowodniona w zakresie zewnętrznym, poza tym jest tajna. Jedynie najwyższa władza kościelna może autentycznie wyjaśnić, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa lub je unieważnia. Również tylko najwyższa władza kościelna ma prawo ustanawiać inne przeszkody dla ochrzczonych. W Stolicy Apostolskiej jest zarezerwowana dyspensa. Punkt pierwszy. Od przeszkody wynikającej ze święceń lub z wieczystego ślubu publicznego czystości złożonego w Instytucie Zakonnym na prawie papieskim. Punkt drugi. Od przeszkody występku, o której jest powiedziane w kanonie 1090. Nie udziela się nigdy dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz według stopniu linii bocznej. Zdaję sobie sprawę, że jest to język hermetyczny, dosyć trudny, więc można sobie odsłuchać dwa razy ten odcinek. Natomiast jest to kluczowe i myślę, że na końcu, kiedy przeczytam, nie wiem, czy to będzie w tym odcinku, czy kolejnym, kiedy przeczytam te kanony, postaram się takim bardzo dużym skrótem nazwać po prostu wprost 12 przeszkód w prawie kanonicznym. Punkt 1080, kilka punktów przeskoczyłem. Ilekroć przeszkoda zostaje wykryta, gdy wszystko jest już gotowe do ślubu i małżeństwa, nie da się odłożyć bez prawdopodobnego niebezpieczeństwa wielkiego zła do czasu uzyskania dyspensy od kompetentnego przełożonego władzę dyspensowania od wszystkich przeszkód z wyłączeniem tych, o których mowa w kanonie 1078. Mają oczywiście taką władzę ordynariusz miejsca oraz, jeśli wypadek jest tajny, wszyscy, o których mowa w kanonie 1079 z zachowaniem przepisanych tam warunków. Proboszcz albo kapłan lub diakon, w którym mowa w kanonie 1079, powinien o udzieleniu dyspensy w zakresie zewnętrznym natychmiast powiadomić ordynariusza miejsca, czyli biskupa. Winna być ona również odnotowana w księdze małżeństw. Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa mężczyzna według prawa kanonicznego przed ukończeniem 16 roku życia i kobieta przed ukończeniem 14 roku życia. To się zmieniło w międzyczasie, jakby co. Natomiast czytam tu tylko prawo kanoniczne. To zachęcam was, żeby samemu teraz ustalić, jaki jest wiek dopuszczalny do małżeństwa, ponieważ on na przestrzeni lat był zmieniony. Swojego czasu było 21, później 18 i tak dalej, i tak dalej. Punkt 1084. Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego, uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny, czy kobiety, czy to absolutna, czy względna, czyni małżeństwo nieważnym z samej jego natury. Choć bywają takie oczywiście wyjątki, kiedy ktoś faktycznie jest niezdolny do współżycia małżeńskiego, tu dzisiaj nie wchodzę w szczegóły, aczkolwiek jest obopólna zgoda na to. To jest ważne, ale jeśli to zostało utajnione, no to jest już poważna sprawa. Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet i niedopełnionego. Chociaż pierwsze małżeństwo było nieważnie zawarte lub zostało rozwiązane z jakiejkolwiek przyczyny, nie wolno dlatego zawrzeć ponownego małżeństwa, dopóki nie stwierdzi się, zgodnie z prawem i w sposób pewny, nieważności lub rozwiązania pierwszego. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona. Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia. Nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym. Nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo. To akurat prawo kanoniczne, wiecie, tak brzmi abstrakcyjnie, że to jest niemożliwe, ale Romowie, Cyganie mają przecież w kulturze nieraz wpisane to, że należy ukraść przed kobietę z domu swojego przyszłego teścia i tak dalej, i tak dalej. Miałem sąsiadów Romów, więc wiem, że tam działy się bardzo ciekawe rzeczy, dlatego też to prawo kanoniczne nie jest oderwane od rzeczywistości. A Romowie nieraz to katolicy, w dużej mierze, więc może nie macie takich skojarzeń, ale jak najbardziej. Kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą zadaje śmierci jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie usiłuje zawrzeć to małżeństwo. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i z naturalnymi. Powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach. Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobietami odwrotnie. Jeżeli ktoś nie rozumie tych określeń w pierwszej linii, w drugiej, trzeciej, od razu w internecie wyszukać, w jaki sposób się to liczy. Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. W filmach amerykańskich tylko to wygląda w taki sposób, że ktoś adoptował dziecko, po jakimś czasie się w sobie wielce zakochali, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest film amerykański, tylko prawdziwe życie, więc dlatego mówię o tym, co kodeks prawa kanonicznego na ten temat mówi. Kto jest niezdolny do małżeństwa? Idziemy dalej. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu. Mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. Tu trzeba naprawdę bardzo uczulać. Wręcz jak jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego, trzeba naprawdę łopatologicznie tłumaczyć młodym ludziom. Bo to, że ktoś jest w stanie pójść z drugim do łóżka i ktoś już mieszka razem i współżyje ze sobą, to nic trudnego, naprawdę. To jest tylko popęd seksualny. Natomiast rozeznać, czy ten ktoś jest odpowiedzialnym współmałżonkiem, no to już jest inna bajka. Bo później nagle ktoś mówi, a ja nie wiedziałem, że on na przykład tak bardzo lubi pić alkohol, a ja nie wiedziałem to, że on siedzi całe dnie przy komputerze i woli w ten sposób spędzać czas. Dlatego Kościół katolicki mówi wprost: nie pchaj się do łóżka drugiemu człowiekowi, żebyś miał uczciwe rozeznanie. Musisz naprawdę zobaczyć, poznać wady tego człowieka, żeby móc uczciwie ocenić na tyle, na ile da się ocenić. Bo wiadomo, nieraz ktoś może być oszukany. Natomiast wszyscy nieraz w dzisiejszych czasach naprawdę mam takie wrażenie, pchają się sobie do łóżek, a później rok czy dwa po ślubie od razu się rozchodzą, bo mówią, bo on się i inny był. Nie, bo ty nie budowałeś na tym, co jest ważne. Ty nie budowałeś na tym, co jest istotne w małżeństwie. Budowałeś na swoim egoizmie, a później nagle się dziwi, że byłeś oszukany. Przepraszam za te moje wstawki. Czytam dalej prawo kanoniczne. Do zaistnienia zgody małżeńskiej konieczne jest, aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między mężczyzną i kobietą, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie. Czyli co jest ważne, że to ma być trwały związek. Ja czasami przy spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, bądź jak to czasami mówię, przeciwmałżeńskiemu, zadaję takie pytanie: rozwód dopuszczalny jest gdy? I podają bardzo różne powody. I mówię, nie jesteście gotowi do małżeństwa. Ponieważ wy już zakładacie, że wam może się nie udać. Jeżeli macie takie myślenie, prawdopodobnie wam się nie uda. Wy musicie mieć takie rozumienie, że związek małżeński jest na zawsze. Że tak macie walczyć o ten związek, żeby ten drugi chciał się przy tobie rozwijać. Czyli to jest to myślenie. Nie, związek, czy rozwód dopuszczalny jest gdy. Nie jest dopuszczalny. Jeżeli ty już wiesz, że może ci się nie udać, to znaczy, że nie traktujesz tego na serio. I nie ufasz zresztą drugiemu. To też jest, myślę, że podstawą. Punkt 1097. Błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa. Nie można ważnie zawrzeć małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości. Czyli to jest wielką naiwnością, kiedy ktoś wstępuje w związek małżeński, mając nadzieję, że ten drugi się zmieni. Że on pod wpływem mojej wielkiej miłości będzie chciał tak bardzo pracować nad sobą, że on wszystko zmieni. I te wady, które miał przed ślubem, one nagle znikną, ponieważ on mnie tak kocha. Jakim trzeba być ignorantem w życiu, żeby faktycznie mieć tak naiwne myślenie? I Kościół katolicki zawsze przed takim myśleniem przestrzega. Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo. Muszę przekręcić kilka stron, ponieważ tu przeskoczę wiele punktów. A nie, chyba tyle. A, nie, przepraszam. Albo to może rozdzielę na drugi odcinek, bo będzie jeszcze o skutkach małżeństwa. Za chwilkę znajdę też oczywiście te 12 przeszkód w prawie kanonicznym, czyli wprost postaram się je nazwać. To będzie już w kolejnym odcinku. Zachęcam Was do tego, żeby samemu zerknąć do tego, co mówi kodeks prawa kanonicznego. Wiele punktów przeskoczyłem, ale żeby zobaczyć, w jaki sposób Kościół patrzy na pewną rzeczywistość. Jeszcze raz powtarzam, nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Jest jedynie sprawdzenie, czy w ogóle doszło do ważnie zawartego związku małżeńskiego. Bada się 12 przeszkód w prawie kanonicznym, ocenia się je, wszystko co było wcześniej i ewentualnie chwilę po. Bo być może faktycznie ktoś został oszukany. Rok na przykład po ślubie ktoś nagle stwierdził, że odchodzi, że nie jest gotowy w ogóle do tego i ta druga strona czuje się oszukana. Tutaj trzeba oczywiście wszystkich uczciwie przesłuchać, zobaczyć, zbadać sprawę. Ale na przykład, no jeśli ktoś był szczęśliwy w małżeństwie przez 10-15 lat, jeśli miał dzieci, jeśli wszystko było w porządku i nagle coś się komuś odwidziało i mówi, że chce rozwód w cudzysłowie kościelny, ale że chce badać stwierdzenie związku małżeńskiego, czy w ogóle było ważnie zawarte, to już budzi spore wątpliwości. Bo skoro przez 15 lat było to szczęśliwe małżeństwo, to coś jest nie tak, że nagle się to zmieniło. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.